Kultura na weekend.
A przy mikrofonie Tadeusz Marek, za sterami Paweł Lorenz. Szanowni Państwo, w dzisiejszą wędrówkę po krainie kreślonej słowem wyruszymy wspólnie ze współautorem obowiązującego w Polsce kodeksu karnego. Jednak ta rozmowa to będzie rozmowa przede wszystkim o wrażliwości, bo to po to spotkałem się z moim dzisiejszym gościem, który, jak sam mówi, zabicie w sobie wrażliwości to byłaby katastrofa. Dzisiejsze wydanie audycji będzie jednak także opowieścią o związkach wartości z prawem, o prawie, które wie, czym jest człowieczeństwo. Do głosu dojdą także tacy panowie jak El Greco, ale także impresjoniści, a także wielopokoleniowość edukacji. Proszę z nami zostać przez najbliższą godzinę.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
A moim dzisiejszym gościem, gościem w programie i gościem być może w Państwa domach, chociaż może należałoby powiedzieć, że my dzisiaj wspólnie gościmy w domu pana profesora Andrzeja Zolla, polskiego prawnika, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w przeszłości także przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, także rzecznika praw obywatelskich. Mówi się o naszym dzisiejszym gościu, że jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie prawa karnego w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, u progu tej naszej rozmowy mam przed oczyma taki obraz, kiedy siedziałem w studiu radiowym z pana następcą, z profesorem Włodzimierzem Wróblem, i wówczas zadałem mu takie pytanie, które i dzisiaj chciałbym zadać panu, pomimo tego, że ono być może wyda się panu nawet egzaltowane. A pytanie to brzmi następująco. Czy są takie momenty w życiu zawodowym prawnika, w trakcie których prawnik spogląda w swoją duszę?
Rzeczywiście, pytanie jest, pierwszy raz takie pytanie słyszę i pierwszy raz będę próbował na nie odpowiedzieć. Ale myślę, że to nie jest tylko zjawisko, które towarzyszy prawnikowi, który ma podjąć jakąś decyzję i w związku z tym szuka w duszy, jaka ta decyzja miałaby być. Prawnik może często się z tym spotyka, bo szczególnie prawnik wykonujący zawód polegający na decydowaniu o losach drugiej osoby. I wtedy to pytanie jest bardzo aktualne, żeby nie tylko to było rozstrzygnięcie oparte na literze prawa, ale żeby trochę głębiej sięgnąć, żeby decyzja odpowiadała na ducha prawa, czyli na tę warstwę aksjologiczną, która leży u podstaw każdej prawnej normy, prawnego rozstrzygnięcia.
Czyli idzie o spotkanie ze światem wartości.
Wydaje mi się, że mimo to muszę wyrazić, że jest mam w sobie, jak myślę o prawie, rozdział między normami moralnymi a normami prawnymi. Ale ten rozdział jest do pewnego stopnia nie do końca prawdziwy, dlatego że wiele norm prawnych odpowiada normom moralnym, ale przy każdym rozstrzygnięciu prawnym, o czym rozstrzygamy, co dla grupy, która sprawuje władzę, która decyduje o normie prawnej, jest dobre, a co jest mniej dobre. I to rozstrzygnięcie ma właśnie oddawać to, co większość parlamentarna uważa za rozstrzygnięcie korzystne, a więc tu leży już jakaś warstwa wartościowania.
Znamy też tę słynną paremię, że jus est ars boni et equi. Prawo jest sztuką tego, co dobre i piękne. Panie profesorze, pan słynie z tego, nawet kiedy czyta się biogramy, które dotyczą pana życiorysu zawodowego, to mówi się o tym, że ten świat wartości, ta warstwa aksjologiczna, o której pan wspominał, zawsze była panu bardzo bliska. Ja chciałbym, żebyśmy spróbowali
wyjść może z gabinetu kierownika Katedry Prawa Karnego czy z gabinetu Rzecznika Praw Obywatelskich i żebyśmy znaleźli się w takim miejscu, w którym pan poczuł i spróbowali nazwać, może pan wie, jakie to miejsce w pana życiu, w którym uświadomił pan sobie, że ten namysł nad światem wartości jest dla pana ważny, do tego stopnia, że to on będzie w przyszłości determinował także pana myśl natury prawniczej.
Muszę powiedzieć, że to pytanie jest bardzo mi bliskie, dlatego że mam bardzo wyraźne takie dwa momenty w życiu, które były chyba decydujące dla mojej postawy, jeżeli chodzi o świat prawniczy, prawny. Pierwsze było bardzo wczesne przeżycie. Był to piąty rok moich studiów. Byłem uczniem profesora Woltera. No. I on załatwił całej naszej grupie, że mogliśmy na tym piątym roku odbyć praktykę w prokuraturze wojewódzkiej w Krakowie. I byłem pod opieką prokuratora, który miał w szufladzie sprawę z 1946 roku, a to był rok 1964. To była sprawa zabójstwa. Młoda dziewczyna zabiła swoją rywalkę, uderzając cegłą w głowę, tak, że nie przeżyła ta osoba. I od tego czasu tej sprawczyni nie znaleziono. Zbliżał się okres przedawnienia i wtedy jeszcze raz milicja wtedy oczywiście, zaczęła poszukiwania tej osoby i ją znaleźli. I byłem przy jej przesłuchaniu, doprowadzono ją, prawda, do prokuratora. No wtedy mi się zrodziły bardzo poważne wątpliwości, dlatego że od strony faktycznej nie było żadnych wątpliwości. To była ona, tu nie popełniono żadnego błędu. Ale proszę sobie wyobrazić, że ta osoba skończyła studia medyczne, była pediatrą, miała rodzinę, dwie córki, kilkunastoletnie. I teraz ta rodzina w ogóle o niczym nie wiedziała. No i teraz trzeba było zdać sobie sprawę, że najniższą karą, którą może dostać, to jest 8 lat za zabójstwo. I ta rodzina dostaje nieprawdopodobny cios, niezasłużony. Myślę, że znalezienie tej osoby i zatrzymanie może zrobiło większą szkodę społeczną.
Panie profesorze, pan musiał być wówczas bardzo wrażliwym człowiekiem.
No wie pan, nie wiem, czy byłem sobą, prawda? I tę myśl musiałem sobie to pytanie postawić, prawda? Ale to mnie skłoniło do tego, że ten wymiar kary, rozstrzygnięcie, konieczne, bo zaspokaja właśnie niezwykle ważne w kulturze, w cywilizacji,
poczucie
sprawiedliwości. Tak, nie chcę tego lekceważyć, ale chcę zobaczyć też i drugą stronę tego. I to zobaczyłem tutaj.
Spojrzeć na sprawcę jak na człowieka.
Tak, i ofiary, która nie tylko jest ta ofiara, która zginęła w 1946 roku, ale ofiarami tego zdarzenia, była właśnie rodzina tej osoby. Ale miałem ten drugi taki, mówiłem o dwóch. To był czerwiec 76. Władza wiedziała, co chce zrobić w najbliższym czasie, to znaczy znaczną podwyżkę cen. Bała się pewnych rozruchów i w związku z tym potworzyła takie obozy wojskowe, do których skierowano największy procent tych osób. To byli mężczyźni, którzy odbyli karę pozbawienia wolności. I w takich zabrano, którzy nie bardzo się władzy wtedy podobali. No i między innymi na mnie to trafiło. Był z naszego wydziału profesor Waltoś dzisiejszy i trzecim osobą był profesor Studnicki. I myśmy wtedy z profesorem Waltosiem nawiązali dobry kontakt z tymi więźniami, byłymi więźniami, rozmawiając o ich wrażeniach, o ich problemach, które mieli w więzieniach. No inaczej popatrzyłem na karę. Wie pan, i na podstawy, ten proces wymiaru kary w głowie sędziego.
To się wiąże z poczuciem większej odpowiedzialności.
Ale wie pan, z doświadczeniem pewnym. Myśmy tymi rozmowami zdobyli doświadczenie tych osób, prawda?
Skazanych.
No, ale to trzeba mieć uwagę poświęcić temu, że kogo się skazuje i jak będzie wyglądał ten proces resocjalizacji. Trzeba sobie to wyobrazić przy wymiarze kary.
Wie pan, z tych pana słów cały czas wyłania się taki obraz, w którym takiego rozumowania prawnokarnego, w dużej mierze zwłaszcza tego, nie sposób oddzielić od tego, co ogólnikowo można byłoby nazwać wrażliwością.
Wie pan, zabicie w sobie wrażliwości to jest katastrofa chyba, prawda?
A co zrobić, żeby jej nie zabić?
No być człowiekiem. Wie pan, nie, no, dla mnie każdy człowiek musi odczuwać, jeżeli ma kontakt z drugim człowiekiem, a wszyscy mamy, to jednak trzeba się w jakiś sposób wcielić tego drugiego człowieka, zadać sobie pytanie, jak on będzie reagował na moje słowa, co się stanie z jego procesem myślenia wobec mnie i wobec kontekstu, w którym rozmawiamy. Co się stanie, jeżeli ja w ten sposób taką wydam ocenę, czy inną, prawda, czy w ten sposób zareaguję na jego postawę.
Ale
jego
to myślenie,
słowa.
Wie pan, panie profesorze, bardzo łatwo jest w sobie pragmatycznie wyłączyć. Chociażby wtedy, kiedy muszę podjąć trudną decyzję.
No, proszę pana, bardzo często mamy taką sytuację, że jest nam trudno. Podjęcie takiej czy innej decyzji jest trudne. I myślę, że to nie tylko sędzia ma ten problem, prawda, tylko każdy człowiek w stosunku do swoich najbliższych, podwładnych, prawda? To wszystko są przecież przeżycia, które nie tylko powinniśmy brać swoją stronę, ale trzeba też i spojrzeć na sytuację tej drugiej osoby, w stosunku do której reaguje.
Panie profesorze, to o czym pan w tym momencie mówi, to jest opowieść o spoglądaniu na człowieka w całości, z całym sztafarzem zawierającym jego historię, jego doświadczenie, także jego wrażliwość. Ja się zastanawiam i zastanawiałem się przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, to jest poniekąd ten wątek, który tutaj powraca. Co w pana życiu sprawiło, że zaczął pan w taki, a nie inny sposób spoglądać nawet nie tyle na prawo, co na ludzi? To jest poniekąd pytanie o korzenie.
Proszę pana, ale czy do końca sobie uświadamiamy ten proces? Dla mnie by było bardzo trudne, tak jak panu odpowiedziałem na pytanie, żebym wskazał momenty, zdarzenia, które wywołały u mnie pewne przewartościowanie dotychczasowego myślenia o karze, czy o właśnie tutaj tych okolicznościach, które decydują o pewnym rozstrzygnięciu. To teraz by mi było bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Ten rozwój oczywiście był związany z wieloma czynnikami. Na pewno podstawowym było to, co wyniosłem z domu, prawda? Rodzinne, światopogląd odgrywa tutaj chyba też bardzo ważną rolę, prawda? Wychowany byłem jako katolik, prawda? I pozostałem nadal katolikiem. Więc to były pewne reguły, zasady, które no, bardzo mocno zostały u mnie zakorzenione, prawda? Więc.
Ale ja sobie myślę też o buncie, myślę sobie także.
Oczywiście, proszę pana,
o odwadze.
Ale o buncie to ja myślę, że przeszedłem taki normalny
bunt
nastolatka, może z uzasadnieniami, to znaczy moja indywidualna sytuacja, drugie małżeństwo ojca, niezupełnie przeze mnie akceptowane, prawda, było takim powodem, że na przykład ja wychowałem się w Warszawie, maturę zdawałem w Warszawie, ale chciałem troszkę odejść z gniazda i dlatego przyjechałem na studia do Krakowa. Miałem tutaj też rodzinne zaczepienie, mieszkałem u babci, prawda, także. Ale chciałem wyjechać z domu. Miałem później na pewno takie przeżycie, to trochę przeczy temu, co mówiłem wcześniej, ale był taki moment, to było, mój ojciec był chory na gruźlicę, był w sanatorium Zakopanym. Ja na pierwszym roku studiów pojechałem do ojca. No i dwa dni żeśmy bez przerwy rozmawiali.
Chodzili na Gubałówkę.
I chodziliśmy na Gubałówkę właśnie. I to była, proszę pana, bardzo ważna dla mnie rozmowa, która w dużym stopniu ukształtowała mnie. I ojciec stał się moim takim bardzo bliskim przyjacielem.
Wie pan, to jest też opowieść o tym spojrzeniu na drugiego człowieka. Tak sobie myślę, że czasem syn na ojca, to jest taki najtrudniejszy moment, żeby spojrzeć na drugiego człowieka jak na człowieka, żeby na ojca własnego spojrzeć jak na człowieka.
Ja zrozumiałem wiele z decyzji ojca, prawda, na które patrzyłem, no właśnie chociażby na to małżeństwo, prawda, dosyć krytycznie. Ale ojciec był i pozostał do dzisiaj moim autorytetem.
Co pan mu zawdzięcza?
No bardzo wiele rzeczy. Ale może właśnie takie rozmowy, które były dla mnie pomocne do podejmowania decyzji. Ocena jego przeżyć, to znaczy też i kontekstu, w którym żył, prawda, to też i więzienie, które nie trwało długo. Trudno do wyobrażenia sobie okoliczności, w których ojciec został zwolniony. Ale to było wszystko, no, tworzyło ten obraz i ten autorytet ojca, prawda?
Pan mówi o rozmowie. Ta rozmowa jest niesamowicie ważna, no bo to my w rozmowie trochę przeglądamy się w drugim człowieku i równocześnie jesteśmy w stanie po prostu lepiej go zrozumieć.
No lepiej go zrozumieć, a dla mnie, wie pan, tu chodziło też właśnie, że ten ojciec stawał się w trakcie tej rozmowy moim autorytetem. To było niezwykle ważne. I takim autorytetem pozostał do dzisiaj.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
Panie profesorze, ja kiedy myślę sobie o panu w perspektywie licznych opowieści, które pan snuł niegdyś, myślę sobie o tym, że pan musiał być człowiekiem bardzo odważnym. Mówię o odwadze i to mam wrażenie, my rozmawialiśmy o tym panu z pana spojrzeniu na prawo karne i myślę sobie, że to czasem trzeba być odważnym, żeby nawet w obliczu największych zbrodni mówić: słuchajcie, ale spójrzcie na tego zbrodniarza także jak na człowieka.
Tu chce pan ode mnie za dużo wymagać. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że ja tak bezpośrednio, to nie jako osoba, która podejmuje decyzję wobec drugiego człowieka, no bezpośrednio oglądałem tylko tą kobietę oskarżoną o zabójstwo. Ale ja się nie spotykałem bezpośrednio, bo nie byłem ani sędzią, ani nie byłem prokuratorem, ani nie adwokatem nawet. Nie mam z praktyką nic wspólnego, z wyjątkiem może tego, że moja żona była adwokatem. I ponieważ byliśmy bardzo z sobą związani, ja jej czytałem wszystkie artykuły, które pisałem i przed oddaniem do druku zawsze przeczytała go. I taki artykuł i często zdawała mi uwagi, które nierzadko uwzględniałem. A ona mi opisuje swoje sprawy.
Chce pan powiedzieć, że był pan oderwanym od życia teoretykiem? Bez żadnej sprawczości?
No, sprawczości na pewno nie miałem żadnej, bo przecież ja rzeczywiście, no, sprawczość może była taka, że ktoś się nauczył prawa karnego, prawda, ode mnie. Ale nie podejmowałem nigdy, tak jak już powiedziałem, decyzji. Uczyłem, co ustawa wymaga przy wydawaniu wyroku, jakie mają być dyrektywy wymiaru kary. To interpretowałem to. Interpretowałem czasami krytycznie. Nie zgadzałem się z tym, co mówił ustawodawca. Teraz, gdybym wykładał, to bym bardzo krytycznie odniósł się do nowelizacji, którą wprowadził Ziobro 2 lata temu, przekręcając cały system wymiaru kary na z podkreśleniem prewencji ogólnej, to rozumiane jako odstraszenie od wymiaru.
Kara wysoka, więc
kara
będzie
wysoka,
odstraszała.
Im wyższa, tym lepsza. Prawda? No więc to jest właśnie przekreślenie tego wszystkiego, co o czym ja mówię, jeżeli mówię o dyrektywach wymiaru kary.
Panie profesorze, czy chce pan powiedzieć w związku z tym, że edukacja i odpowiadanie za edukację, no bo tym się pan zajmował olbrzymią część swojego życia, poniekąd wychowywał pan prawników, to nie jest sytuacja, która daje poczucie sprawczości?
No to powiedziałem, że to było niewątpliwie jakaś sprawczość z mojej strony, ale z strony nauczyciela, prawda? Natomiast ja nie miałem tego osobistego doświadczenia. Nie siedziałem, prawda, i w imieniu Rzeczpospolitej wymierzałem komuś karę albo uniewinniałem go.
Tego nie czuł pan tego ciężaru?
Tak, nie czułem tego ciężaru, prawda? To zupełnie było co innego. No, widziałem to trochę właśnie od strony może obrończej ze względu na ten przekaz z żoną, prawda, gdzie żeśmy o wielu sprawach rozmawiali, ale to zawsze był tylko kazus, który ja rozważałem teoretycznie, natomiast to nie była ta praktyczna decyzja, no, która decydowała o losie człowieka.
Czy to nie jest, panie profesorze, w takim razie tak, że ktoś mógłby przyjść tutaj i powiedzieć, no tak, panowie rozmawiają o tym spojrzeniu na sprawcę jak na człowieka, ale że to się broni wyłącznie w obrębie uniwersytetu, że w momencie, kiedy przychodzi do tej praktyki, to wtedy sprawy mają się zupełnie inaczej.
No, ale wie pan, nie uogólniałbym. To nie jest tak, że nie ma sędziów, którzy przeżywają to. Oczywiście, że są.
Panie profesorze, jak spogląda pan w tym momencie na Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, to co pan sobie myśli?
Wielką dumę mam, bo obserwuję, no przecież nie przerwałem kontaktów z moimi uczniami, z katedrą, która przecież właśnie tak jak pan powiedział, no bardzo długi okres i do dzisiaj, no jest taką instytucją i zespołem ludzi bardzo blisko związanych ze mną. To znaczy ja mam do tej grupy no, bardzo bliski stosunek, kontakt z nimi. Te osoby, które dzisiaj są w katedrze, mój następca, który mnie, jestem z niego bardzo dumny.
Dlaczego jest pan dumny?
No bo postępuje no wyjątkowo. To jest osoba, która no zgadzam się w pełni z jego systemem wartości. To, co on robi, to są decyzje, które nie zawsze bym powiedział, czy ja byłbym zdolny tyle zrobić, ile on robi teraz.
A co pan chciał swoim uczniom przekazać?
No wie pan,
jakiego ducha w nich zaszczepić?
Chciałem właśnie, żeby może krytycznie patrzyli na ustawę. Uważałem, że taka jest rola profesora, czy w ogóle wykładającego prawo. Żeby nie mówić, że to, co jest w ustawie, to jest, to mu trzeba kupować bez patrzenia, co to jest.
Czyli znowu odwaga i myślenie wyemancypowane.
No, w każdym razie krytyczne myślenie na tekst ustawy. Każdą ustawę można poprawić. No, miałem to też szczęście, doświadczenie, że byłem członkiem komisji kodyfikacyjnych i tej komisji, która przygotowała kodeks karny z 97 roku. A nawet wcześniej przygotowaliśmy pod kierownictwem mojego mistrza, profesora Woltera, projekt nowelizacji kodeksu karnego pod auspicjami Solidarności. Zaczęliśmy 81. Przerwał to wszystko tę zabawę stan wojenny. Ówczesny kierownik katedry, profesor Buchała, no, który stał po drugiej stronie, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, kierował komisją kodyfikacyjną strony rządowej. Myśmy byli w jednej katedrze i relacje między nami nie były złe. I tak żeśmy zrobili, że zaczęliśmy robić wspólnie te dwa projekty, żeśmy traktowali jako jeden materiał do opracowywania i robiliśmy to na seminariach.
Czyli wspólnota akademicka, która potrafi wynieść się ponad podziały polityczne poniekąd.
Tak. Wtedy żeśmy zdecydowanie przeszli nad podziałami politycznymi. Proszę pana, jak w 90 roku przystąpiono do prac nad nowym kodeksem karnym, to Buchała też był, zresztą przewodniczył temu. Prosiłem pana ministra, wtedy wiceministra Adama Strzembosza, żeby nie zmieniał składu i żeby Buchała został przewodniczącym tej komisji. Mieliśmy prawie gotowy kodeks.
Panie profesorze, powiedział pan, że profesor Wolter to był pana mistrz. Zastanawiam się, kto to jest mistrz. Co on musi dawać drugiemu człowiekowi, żeby mógł być uznany za mistrza?
No, przede wszystkim, wie pan, przekazywać wiedzę, to znaczy to jest oczywiste, prawda, jego interpretacja. Jeszcze jedna cecha Woltera, która mnie ukształtowała, to jest właśnie podejście do ucznia. Wolter nas, nawet bym powiedział, to trochę podpuszczał, żebyśmy próbowali z nim polemizować. Seminaria doktorskie były pełne dyskusji, to dyskusji z profesorem, prawda, gdzie myśmy mówili, że nie do końca zawsze to musi być tak, prawda, jak on to przyjmował. On był na uniwersytecie, był w wydziale, był w katedrze od 9 do 13. I to był czas, w którym on nie pracował. On był dla nas, dla uczniów.
Po to, żeby spotkać się
żebyśmy
twarzą
mogli
w twarz,
z nim porozmawiać. I to chodziliśmy tam do jego gabinetu. Nie zawsze to były rozmowy na temat prawa karnego.
Czyli to jest tak, że żeby zrobić coś dobrego w przedmiocie takim dydaktycznym także, to trzeba mieć czas na to, żeby się ze studentem spotkać, żeby się znowu z człowiekiem spotkać. Takie mam wrażenie, że cały czas powraca w tej rozmowie wątek tego spotkania, to znaczy spotkania w rozmowie, spotkania tak, twarzą w twarz.
Uważam, że to jest zasadnicza sprawa i bardzo boleję nad tym, że nie ma egzaminów ustnych. Ja jak przyszedłem do katedry, zostałem asystentem Woltera, to 3 lata siedziałem w czasie jego egzaminów. Wolter sam egzaminował wszystkich studentów. Ja siedziałem w gabinecie Woltera i słuchałem egzaminu. Wszystkich, przez te 3 lata.
I czego się pan nauczył,
to
słuchając egzaminów?
To była olbrzymia szkoła dla mnie. Ha. I jeśli chodzi o wiedzę, bo się dowiadywałem, bo Wolter stawiał pytania, ale i stawiał, wypowiadał ocenę, prawda? Pokazywał, gdzie jest to złe, źle przyjęte przez studenta. Ale no, dydaktycznie to masę zyskałem. Miałem opinię dobrze prowadzących ćwiczenia, ale to dlatego, że się tamtego nauczyłem.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
Tęskni pan za uniwersytetem?
Może to będzie jakaś herezja, co powiem, ale wie pan, coraz mniej mnie prawo karne interesuje. Zacząłem się zajmować zupełnie innymi rzeczami. Wiele czytam z historii sztuki, dzieł, takimi sprawami bardziej się interesuję niż koniecznie prawem karnym.
A miał pan czas na sztukę, kiedy zajmował się pan prawem karnym? No bo to od sztuki trochę
no,
wszystko
miałem,
się zaczęło.
Pana,
przecież pan śpiewał panu w chórze Filharmonii Narodowej.
No to zacząłem jako dziecko, prawda? Śpiewałem w chórze Filharmonii Narodowej w Warszawie. Bardzo to był dla mnie ciekawy i radosny okres, także bardzo dobrze to wspominam. Ale jeżeli chodzi o sztukę, to miałem, wie pan, też szczęście. Parę razy byłem na takim krótkich stypendiach w Wiedniu. No, Wiedeń jest, jeżeli chodzi o szczególnie malarstwo, przecież bogactwem. I mieszkałem w pokoju, który też był, prawda, ze stypendystą, psychologiem, moim przyjacielem tu z Krakowa, profesorem Kaiserem. Ale wtedy byliśmy, jeszcze nie byliśmy profesorami. Ja tam pisałem książkę, on pisał książkę i on miał skończone 3 lata ASP. Pracowaliśmy do pierwszej, w pokoju jednym i szliśmy na obiadek, a po obiedzie na 2-3 godziny do Kunsthistorisches Museum i siadaliśmy w jednej sali, Bruegla, innych Rubensa, czy tych malarzy, prawda, czołowych, i on mnie uczył oglądania obrazu. Żeśmy stawali tak z 15 minut przed obrazem i on mi zwracał uwagę na pewne elementy, które ja w muzeum chodziłem często, ale no przechodziłem koło obrazu, prawda? Ten mi się podoba, ten mniej. Ale on mnie uczył, jak ja powinienem oglądać i pobierać z obrazu pewne wrażenia, prawda, które no, malarz chciał mnie przekazać. Prawda.
Jak interpretować obraz.
Tak. I to była dla mnie fantastyczna szkoła. Bardzo jestem wdzięczny, nie żyje niestety już ten mój przyjaciel. Ale to była świetna szkoła. Stąd ja też dzisiaj, jak idę do muzeum,
to wie pan, na co patrzeć.
W każdym razie próbuję powtórzyć to, czego on mnie uczył.
Ma pan w pamięci w tym momencie jakiś taki obraz, który został w panu i jest w panu cały czas?
To jest, proszę pana, obraz, który został skradziony. El Greco z Muzeum Praskim. Muzeum Praskim jest twarz Chrystusa, która zrobiła na mnie nieprawdopodobne wrażenie. Zresztą w ogóle El Greco jest takim malarzem, który jest szczególnym dla mnie. W Toledo na przykład, w sakrystii katedry w Toledo jest, nie wiem, z 15 obrazów El Greca. No mogę stać bardzo długo przed obrazem.
Tak. Stać i wchodzić w ten świat.
Tak.
Pamiętam, mam w myślach takie zdanie, które wypowiedział kiedyś Włodzimierz Wróbel. Rozmawiałem z nim o formacji akademickiej także i on powiedział coś takiego. Wie pan, ja bym sobie życzył, żeby studenci prawa w trakcie studiów, to żebym ja ich częściej widział niż na salach rozpraw właśnie w filharmonii czy w galeriach sztuki, dlatego że to uczy, właśnie uczy tej wrażliwości. Czy pan by się pod tym podpisał?
Tak, to znaczy, wie pan, i chyba jeżeli chodzi o prawników, w filharmonii często ich można spotkać. To nie jest tak rzadkie. No, Władek Wróbel ma tutaj specjalne predyspozycje, przecież on też w chórach chodzi i śpiewa do dzisiaj jeszcze w towarzystwie żony, prawda, że to jest takie małżeństwo
muzyczne.
Tak. To w ogóle nie ma żadnych wątpliwości.
Ale czy ta sztuka jest ważna, czy ona powinna być ważna dla prawnika?
Bo ona chyba to tę wrażliwość rozwija, prawda, to jest coś, co zostaje. No, ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, jeżeli mogę oglądać obrazy. Niekoniecznie nowoczesna sztuka. Ja bym się tak zatrzymał na
XIX?
Nie, nawet
XX.
XX. Art Deco, no, to jest taka jeszcze, no, Łępicka to jest też malarka, która do mnie przemawia, prawda, ale obecne malarstwo nie wraca.
Za panem też wiszą obrazy.
Tak, to są rodzinne.
Rodzinne portrety? Ta rodzina, która z panem cały czas jest obecna.
No tak, to większość tutaj jest od dziadków, prawda, moich w mieszkaniu w krakowskim przechowały się. Moich rodziców też mieli bardzo ładne mieszkanie w Warszawie, to wszystko poszło w Powstaniu Warszawskim, zupełnie spalone i wszystkie rzeczy. No a to są rzeczy, które się zachowały właśnie dlatego, że były w Krakowie, nie były zniszczone.
Przedmioty są dla pana ważne?
Są ważne, tak. I tu muszę powiedzieć, że też ten okres z przełomu XIX-XX wieku, no to jest dla mnie bliski. Te meble, które tutaj mam też, to są, prawda, ze studencki, są dla mnie, na pewno jestem z nimi związany.
Panie profesorze, czego mógłbym panu życzyć?
Żeby udało się Bodnarowi.
to w takim razie z tymi życzeniami pana zostawiam i może dołożę do tego Bodnara jeszcze, jeszcze jakiś ładny obraz, jakieś wzruszenie takie właśnie w najbliższym czasie, niech ono się wydarzy.
Chciałbym, wie pan, żebyśmy tu jakąś wystawę impresjonistów mieli.
Ha, to w takim razie to marzenie nie. trzeba złożyć.
To jest też Wiedeń, ale jeszcze bardziej Paryż, prawda?
Tak.
I chciałbym to tu w Krakowie, żeby była taka wystawa.
W takim razie składamy zamówienie na ręce, niech będzie Muzeum Narodowego w Krakowie.
Dziękuję bardzo.
Profesor Andrzej Coll był z nami w dzisiejszym wydaniu audycji. Bardzo panu dziękuję,
dziękuję
za
bardzo.
To spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Także i ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Kłaniamy się państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.